Śmie?
Mała pomyłka, usiądźmy wszyscy, dlatego że po prostu pieśni są przygotowane na później. Także witam was wszystkich serdecznie, kochani. Tak sobie myślę, zacznijmy po prostu krótką modlitwą. Wiem, że już się dużo modliliśmy, ale jeszcze krótka modlitwa nigdy nikomu nie zaszkodziła. Boże, proszę Cię, mów do nas. Mów do nas tak, jak tylko Ty potrafisz. Tak, jak Ty to robisz przez swoje słowo. Ojcze, potrzebujemy słyszeć Ciebie w nas samych, w naszych sercach, bo często w nas samych nie ma sił, nie ma woli, nie ma zrozumienia, różnych rzeczy nie ma. I potrzebujemy wtedy Twojego głosu, Ojcze, żeby On zaszczepił w nas nową myśl, nową nadzieję, coś nowego, co pociągnie nas do przodu. Także proszę Cię, Ojcze, mów do nas. Amen. Kochani, nie wiem, czy mieliście kiedyś taką sytuację, trochę nietypową może, albo wręcz przeciwnie, może bardzo typową. Czy kiedyś ktoś z was zamówił za dużego burgera w restauracji? Ręka do góry, jeżeli ktoś zamówił kiedyś za dużego burgera. No, okej, parę osób, widzę, że zachowawczo podniosło rękę. Z za dużym burgerem to jest tak, że dostajesz takiego za dużego burgera i próbujesz go ugryźć i wszystko leci ci na boki. Tak powinno do ust, a leci wszystko na boki. I potem ręce są brudne, talerzyk cały jest uświniony tym burgerem, no i po prostu, no, jak to Amerykanie mówią, mess, czyli bałagan. No i szczerze powiedziawszy, jak zabierałem się właśnie za fragment następny, który jest w kolejności do przerobienia z listu do Efezjan, to tak się czułem. Trzy razy podchodziłem do pisania tego wykładu i trzy razy jakby dochodziłem gdzieś do siódmej strony i mówię, nie, no, to już jest za długie, a ja jestem dopiero na początku. Także po prostu czułem się, jakbym próbował to ugryźć jakoś i po prostu nie mogłem, dlatego że to wszystko jest tak nawzajem się ze sobą łączy i tak jest też trudne do wytłumaczenia z powodu różnych takich kulturowych naleciałości i tego, co też świat ostatnio promuje, że po prostu nie wiedziałem, jak to wszystko opisać w taki fajny, zgrabny sposób. I to nie był jedyny problem. Jest jeszcze drugi i trzeci problem. Drugi problem to taki, że ja jestem z Alicją w związku małżeńskim od niecałych 2 lat i nie mam dzieci. A fragment jest o rodzinie. Także no to jest jakiś problem, ale równocześnie jest to nie jest powód, żeby odłożyć fragment, dlatego że rolą kaznodziei nie jest głosić swoje przekonania ani swoje opinie, raczej jest wyciągać to, co jest napisane w Słowie i rozważać to i starać się przekomunikować to, co Pan Bóg próbował nam powiedzieć, a On wie coś na temat rodziny. I też jest trzeci problem, to, że w zasadzie po prostu ten fragment jest dziwny, że on sam w sobie, jak się czyta go samego w sobie, to nie ma sensu. Pokażę wam mniej więcej, o co chodzi. To jest właśnie do Efezjan, 5 rozdział. Jeżeli macie Biblię, koniecznie je otwórzcie. Od 21 wersetu. Jest napisane tak. Bądźcie względem siebie nawzajem ulegli z szacunku dla Chrystusa. Żony, ulegajcie swym mężom, jak Panu, bo mąż jest głową żony, tak jak Chrystus głową Kościoła. On jest zbawcą ciała, to też jak Kościół ulega Chrystusowi, żony niech to czynią względem mężów we wszystkim. Mężowie natomiast, kochajcie swoje żony, tak jak Chrystus ukochał Kościół. On wydał za niego samego siebie, aby go uświęcić po oczyszczeniu przez kąpiel wodną w Słowie. Chciał przez to przygotować sobie Kościół godny chwały, bez plamy i zmarszczek lub czegoś w tym rodzaju, ale święty, niczym nieskalany. Podobnie mężowie niech kochają swoje żony, tak jak własne ciała.
Kto kocha swoją żonę, kocha samego siebie. Nikt przecież swego ciała nie ma w nienawiści, raczej je karmi i chroni, tak jak Chrystus Kościół. Jesteśmy bowiem członkami Jego ciała. Właśnie dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się ze swą żoną i będzie z nią jednym ciałem. Jest to wielka tajemnica, odnoszę to do Chrystusa i Kościoła. Niech zatem każdy z was kocha swoją żonę jak samego siebie, a żona niech swojego męża ma w poszanowaniu. I podejrzewam tak, że jak teraz przeczytaliśmy ten fragment, to każdy z nas go słyszał. Także pomyśleliśmy sobie być może w głowie, co ten Maciej gada? Dlaczego to jest dziwne? Ale wyobraźcie sobie, że nigdy nie czytaliście Biblii. Że przyszliście tutaj pierwszy raz i czytacie taki fragment. Wiecie, jak on wygląda? Jakby wybuchła bomba i powciskała Jezusa wszędzie, gdzie się da. Po prostu jest jakieś życie rodzinne, zachowanie męża względem żony i żony względem męża i wybuchła bomba i po prostu Chrystus nagle jest wszędzie. We wszystkim, co robi mąż, wszystkim, co robi żona, ma być Chrystus i wszędzie jest jakiś obraz tego Chrystusa. Także to jest trudna sprawa i powiem szczerze, że trochę w zasadzie tak sytuacja właśnie wygląda. Że właśnie wybuchła taka bomba. Że tak Paweł uważa. Że Paweł uważa, że jakiś rodzaj bomby wybuchł. Nie wiem, czy kiedyś ktoś z was oglądał jakiś film postapokaliptyczny. Wiem, że Nika Bilińska lubi tą tematykę. Ale, zresztą ja też bardzo. Ale to jest taki typ filmu albo typ książki, który opowiada o tym, że wydarzyła się jakaś katastrofa. Czasem na przykład stopniały lodowce i zalały całość powierzchni Ziemi, czasem wybuchły jakieś wojny atomowe, czasem, nie wiem, jakaś warstwa ozonowa się roztopiła i Ziemia zaczęła tracić całą swoją wodę. Różne sytuacje. I to, co wspólnego mają te filmy ze sobą, te opowiadania ze sobą, to, że życie po tych wydarzeniach wygląda totalnie inaczej. Wszystko wygląda inaczej. Świat wygląda inaczej, relacje wyglądają inaczej, społeczności, miasta, wszystko wygląda totalnie inaczej. Bo wydarzyło się coś niezwykłego. I to tam w negatywnym sensie, tutaj jest w innym sensie. I to, co się właśnie wydarzyło, zdaniem Pawła, nie powoduje tylko, że ten fragment przed chwilą przeczytany z listu do Efezjan jest normalny. Jego zdaniem z powodu tego, co się wydarzyło, to jest jedyny właściwy. Jedyny właściwy sposób, taki, który ma sens patrzenia na rodzinę. I jasne jest tutaj, że sposób, w jaki on to opisuje, to nie można sobie wyciągnąć wniosku, że chrześcijaństwo polega po prostu na chodzeniu sobie do kościoła, tak? I od wieczorem z umówienia sobie pacierza. To, co on tam mówi, jest wzdłuż i wszerz. Przenika całą naszą rodzinę i całych nas samych. Także jakby porównać to wydarzenie, cały czas jeszcze nie mówię, co to za wydarzenie, ale gdyby porównać to wydarzenie do bomby, to by było mało. Tu nawet tsunami to by była pestka. Wybuch Wezuwiusza to nic. Nawet wielki wybuch, który stworzył cały świat. Też nic. To wszystko jest mało. Zdaniem Pawła wydarzyło się coś dużo większego. I tą rzeczą jest śmierć Jezusa na krzyżu. I po co on to zrobił? Po co on umarł na krzyżu? No bo spójrzcie na chwilę. I tak, bo ktoś może sobie powiedzieć, co? To, że umarł Jezus Chrystus na krzyżu, powinno od razu zmienić całą rodzinę? Czy to powinno powodować, że moje relacje z moją żoną, z moim mężem będą wyglądać inaczej? Ale spójrzmy właśnie na chwilkę. Jeżeli Jezus Chrystus był Bogiem, może w to nie wierzysz, ale jeżeli naprawdę Nim był, nawet jeżeli wątpisz, ale jeżeli On był Bogiem, to oznacza przynajmniej trzy rzeczy. Po pierwsze, z jakiegoś powodu chodził tutaj i był tak dostępny dla ludzi, jak ja teraz jestem dla was. Po drugie, umarł śmiercią męczeńską, straszną śmiercią, chociaż nie musiał. mógł wyegzekwować tutaj sprawiedliwość natychmiast. A umarł śmiercią męczeńską. I po trzecie, zmartwychwstał, żeby nikt z nas nie miał wątpliwości, że on na pewno był Bogiem. Więc jedyne, co powinno powstać w naszej głowie, jakie pytanie, to dlaczego? Dlaczego on to zrobił? Dlaczego to się wydarzyło? I taką jedną z głównych rzeczy, które powinniśmy pamiętać, to, że jednym z celów, dla którego on to zrobił, i o tym opowiada zresztą też list do Efezjan, jest to, że on chciał uczynić z nas świątynię. Chciał odkupić nas, chciał przebaczyć nasze winy, chciał tchnąć w nas swojego ducha, który będzie prowadził nas do zupełnie innych rzeczy niż wcześniej i chciał, żebyśmy byli miejscem spotkania z Bogiem. I dobrze mnie usłyszeliście, miejscem. My ludzie jesteśmy społecznością, ale jesteśmy też miejscem. Czyli jesteśmy miejscem, do którego ktoś może przyjść i przez to, jak widzi nasze relacje z sobą nawzajem, widzi, że Bóg jest tutaj. Albo na odwrót, patrzy na nasze relacje nawzajem i sobie myśli, niemożliwe, żeby tutaj był Bóg. Przez nasze zachowanie my jesteśmy takim miejscem. I albo ktoś przychodzi i widzi tego Boga i może się z nim spotkać, albo ma utrudniony dostęp do Niego. I stąd rodzina. Stąd ten fragment mówi o rodzinie. Jeżeli Kościół byłby latarnią, to rodzina jest światłem tej latarni. To rodzina jest latarnią, czyli pokazuje to, jak naprawdę wygląda nasze życie. Bo tutaj, na miejscu, nasze relacje, to jest tylko niedziela, wiecie, parę godzin. Da się spiąć, da się zebrać w sobie, da się zebrać w domu i powiedzieć, dobra, to teraz się włączam tryb uduchowienia i jest niedziela, go. Ale w rodzinie, już nie jest tak łatwo. Rodzina już pokazuje, czy to, co robimy tutaj w niedzielę, jest fasadą, czy jest autentyczne. Czy my jesteśmy tacy naprawdę? Ludzie widzą nasze relacje. Oni widzą, czy żona, która jest w tym związku, czy ona jest szczęśliwa, czy ona ufa swojemu mężowi. Co mówi, kiedy nie ma tego męża, o tym mężu? Czy się rozwija, czy jedynie usycha? To, przez co my mówimy o naszych żonach, kiedy ich nie ma, też świadczy o tym, co jest w naszym życiu. Czy ten Bóg tam jest obecny, czy nie jest obecny? To, jak traktujemy jakby usprawiedliwienie się na przykład przed nieobecnością, przed kolegami, kiedy oni mówią, chodź, przyjdź tam na, wypijemy piwo, obejrzymy mecz, a ty wiesz, że jesteś umówiony z żoną i jeżeli ty próbujesz się tak usprawiedliwiać, że no w zasadzie ta żona to wychodzi na jakiegoś potwora, że chce spędzić z tobą czas, to pokazujesz jakiś obraz. Pytanie jest, jaki? Także jeżeli Kościół jest latarnią, to rodzina jest światłem. I widać to wyraźnie. Przeczytajmy właśnie ten fragment jeszcze raz. I widać to właśnie wyraźnie, że on próbuje tam zawrzeć obraz Chrystusa w naszej rodzinie. Próbuje, zobaczył to, co się działo i mówi, jeżeli to będzie obecne w waszej rodzinie, to będzie widoczne coś nadzwyczajnego. I tam jest napisane tak, 21 werset właśnie. Bądźcie względem siebie nawzajem ulegli z szacunku dla Chrystusa. Żony, ulegajcie swym mężom jak Panu, bo mąż jest głową żony, tak jak Chrystus głową Kościoła. On jest zbawcą ciała. Czyli co on podaje? Od razu podaje przykłady Chrystusa i Kościoła. Tego, co Chrystus dokonał. To też jak Kościół ulega Chrystusowi, żony niech to czynią względem mężów we wszystkim. Mężowie natomiast kochają swoje żony, tak jak Chrystus ukochał Kościół. Czyli znowu jest obraz Chrystusa. On wydał za niego samego siebie, aby go uświęcić po oczyszczeniu przez kąpiel wodną w Słowie. Chciał przez to przygotować sobie Kościół godny chwały, bez plam i zmarszczek lub czegoś w tym rodzaju, ale święty, niczym nieskalany. Także te obrazy, które on tutaj pokazuje, to wszystko próbuje nam powiedzieć, że ty, mężu, i ty, żono, i wasze relacje powinny mówić o tym, że Chrystus jest żywy w waszych życiach. Że w waszym życiu wybuchła bomba. Że to nie jest jakaś tam sobie śmierć człowieka. Że o, tak sobie żył Chrystus i on sobie umarł, wiesz? Kiedyś. Tylko, że on umarł za twoje grzechy. I to ma dla ciebie takie znaczenie, że twoje życie nie może być już takie samo. Tak samo jak miało znaczenie to w życiu Pawła, tak? Który wcześniej prześladował chrześcijan i się okazało, że Chrystus naprawdę był Bogiem. I Paweł nie mógł już żyć dłużej takim życiem. Paweł już wiedział, że nie ma powrotu do tego miejsca. Że jego życie musi wyglądać zupełnie inaczej. Jak wcześniej prześladował chrześcijan, tak potem nimi czynił. Zwiastował Ewangelię. I zwiastował to aż po śmierć. Takie znaczenie miało to dla jego życia. I widać to, że on nie próbuje powiedzieć, to powinno mieć takie znaczenie tylko dla mnie. On próbuje powiedzieć dla każdego z was. Każdy, kto ma żonę, każdy, kto ma męża, a zresztą później się okazuje też każdy, kto ma rodziców, każdy, kto ma jakichś pracowników, każdy z was, w waszym życiu wybuchła bomba. I pytanie jest, czy to widać? Czy to w naszym życiu widać? I właśnie, i teraz, jeżeli czyta się ten fragment, to myślę, że taką pierwszym z pytań, które przychodzi nam do głowy, z powodu właśnie kulturowych i z powodu też podejrzewam, dlatego to było trochę dla mnie jak burger, to to, że czytamy tam słowo w 22 wersecie, żony ulegajcie swym mężom jak Panu. I uległość, no właśnie, to wymaga wyjaśnień. Myślę, że w naszej kulturze trochę zaczęło to wymagać wyjaśnień. Co to znaczy uległy? Co to znaczy, że ja mam być uległa mojemu mężowi? I myślę, że jeżeli w twoich myślach pojawia się takie pytanie, to chciałbym, żebyś przede wszystkim, słuchaczu, wiedział trzy rzeczy. Po pierwsze, nie spodziewam się, że od razu to zrozumiesz. Nie spodziewam się, że od razu zrozumiesz, ale uległość to nie to samo, co niższość. Uległość to nie to samo, co niższość. I co mam przez to na myśli? Jeżeli jedziemy sobie drogą i prowadzimy samochód i słyszymy kogut, tak, czy tam sygnał, że jedzie jakaś karetka, to to, że musisz zjechać, nie oznacza, że jesteś mniej wartościowy. To znaczy, że chcesz pomóc. Jeżeli jedziesz tramwajem i siedzisz, jesteś młodym człowiekiem, a wchodzi starsza osoba, to to, że wstajesz, nie znaczy, że jesteś mniej wartościowy. To znaczy, że chcesz okazać szacunek. Jeżeli dziecko ma być uległe rodzicom, to nie znaczy, wcale nie znaczy to, że jest mniej wartościowe. Mało tego, w oczach ojca albo matki może być nawet bardziej wartościowe niż oni sami. Ale ma być posłuszne, ponieważ to jest wyraz miłości. Ponieważ ten ojciec i ta matka troszczą się o te osoby. Także uległość nie znaczy niższość. Nigdy nie musi tego znaczyć. W ogóle. Oczywiście zdarzają się sytuacje, gdzie takie rzeczy się dzieją. Albo na przykład, gdy mówimy jedno, mówimy, że tak nie jest, a potem traktujemy, jakby jednak tak było. Jakby ta osoba, która jest nam uległa, jest niższa. I my traktujemy ją z góry. I teraz i dlatego też jest drugi punkt, który powinniśmy wiedzieć, jeżeli chodzi o uległość. Lęk przed uległością jest w 100% naturalny. On jest naturalny. Nic dziwnego, że boimy się uległości, ponieważ uległość tworzy miejsce do nadużyć. Tworzy miejsce, w którym ta osoba może wykorzystać to, że ty jesteś uległy. A świat jest zły. Dzieją się różne złe rzeczy. Skąd możesz wiedzieć, że ono na przykład, że jeżeli będziesz uległa mężowi, to ten nie wykorzysta sytuacji. Nie zacznie ciebie traktować z góry i będzie myślał, o, jednak ona też uważa, że jestem wyższy. Że jestem bardziej wartościowy. Po trzecie, i to jest najważniejszy punkt, to wszystko działa naprawdę dobrze tylko i wyłącznie wtedy, kiedy obie strony kierują się słowami Boga. Tylko na Bożych zasadach te wszystkie rzeczy zaczynają działać dobrze. Dlatego, że posłuszeństwo to nie jest jedyne przykazanie. To nie jest sobie tak, że jest cała reszta przykazań, które mamy w nosie, albo nie przestrzegamy, albo jesteśmy po prostu, mamy z nimi problemy, ale ty powinnaś, żono, być zawsze mi posłuszna. To tak nie wygląda. Dlatego, że to jest cały system, cała hierarchia różnych zasad, które zamykają się w dwóch największych. Będziesz miłował Pana Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, ze wszystkich sił swoich oraz bliźniego swego, jak siebie samego. Tak? I całość tego procesu jeszcze prowadzi łaska. I ona jest podstawą naszych relacji. Powinna kierować każdym naszym czynem. Ale mało tego. Jest więcej zależności. Jest dużo więcej zależności przed tym, zanim powiesz żonie, że ona powinna być tobie uległa. Na przykład. Pytanie, czy masz swojej żonie coś do zaoferowania? Czy masz czym ją obdarować? Czy masz jakiś rodzaj mądrości, który może wspierać jej życie? Czy masz może zdolność takiego chłodnego oceniania sytuacji, który pomoże jej wyjść z emocjonalnego jakiegoś, nie wiem, roztargnienia? Co masz żonie do zaoferowania? I to nie jest myślenie nowoczesnego człowieka. Powiem wam, to było dla mnie szokiem, ale już pod koniec IV wieku naszej ery, to jest około 400 rok, przypominam, chrześcijaństwo zostało zlegalizowane w 313, tak? Czyli to jest gdzieś tam jeszcze początki chrześcijaństwa. Biskup Konstantynopola Jan Chryzon napisał coś takiego. Ale ostatnio jest na odwrót. Kobiety wyprzedzają i przyćmiewają nas w kwestii cnót. Mówi, cóż za wstyd. My zajmujemy miejsce głowy, a prześciga nas ciało. Jesteśmy wyznaczeni do tego, żeby były nam podległe, nie dla posłuszeństwa samego w sobie, ale abyśmy przewyższali je dobrocią również. Ponieważ ten, kto prowadzi, powinien przede wszystkim przewodzić pod względem doskonałości cnót. Więc jeśli jest w nich wyprzedzony, to już więcej nie przewodzi. I takie coś napisał chrześcijanin, który interpretował te teksty w 400 roku. I już on widział, że jest problem, że jeżeli nie mamy nic do zaoferowania naszej żonie, to jest problem. I on nie miał na myśli wcale cnót, czyli szlachetnego zachowania. Dlatego, że w tekstach tych opisuje on, że głowa jest centrum wielu zmysłów i tych bardzo ważnych, czyli mówił, że właśnie patrzenie, słuch, tak, węch, wszystko to są, smak, wszystko to są bardzo wartościowe rzeczy, tak? I one mają coś do zaoferowania reszcie ciała. I on wierzył, że tak samo jest w kwestii bycia głową rodziny. I u niego to jest jeszcze troszkę jakby łatwiejsza sprawa, można powiedzieć, bo pytanie, skąd się bierze u niego takie myślenie? Widzicie, bo na początku, kiedy ludzie się żenili z sobą, to zazwyczaj 10 lat różnicy między mężem a żoną to była norma. To było normalne. A często było i 15, i potrafiło być więcej. Kobiety, kiedy wychodziły za mąż, miały około 15 lat. Były jeszcze dziećmi. A mąż miał około 27. Czyli z racji samego tego okresu on miał już coś do zaoferowania tej żonie. On nie tylko czegoś się już w życiu dorobił, on wysłuchał się mnóstwo kazań, uczestniczył w społecznościach, czy to w gminie żydowskiej, czy to w gminie chrześcijańskiej, słuchał tego nauczania, co więcej, często był wyedukowany bardziej, był doświadczony, widział, co działa, co nie działa, widział zależności i on miał czym obdarowywać taką kobietę. On miał co jej dawać. Nic dziwnego, że ta kobieta musiała być w jakiś sposób podległa, bo gdyby ona była niezależna, gdyby ona mogła rządzić tym wszystkim, to by to wszystko dziwnie wyglądało. Bo nikt z nas raczej nie mówi w swojej rodzinie: o, 15-letnia córko, możesz już, tutaj masz klucze do domu i zarządzaj wszystkim, co chcesz. Mów nam, co mamy robić. Proszę. Ale teraz sprawa wygląda właśnie nieco inaczej. Bo teraz zazwyczaj jesteśmy mniej więcej rówieśnikami. Często mamy podobne wykształcenie. I co wtedy? Może powinniśmy porzucić ten model? Jeśli chcesz, to możesz. Ale ja tego nie zamierzam zrobić. Ponieważ jednak wierzę w to, że Jezus Chrystus był Bogiem, i miał coś do powiedzenia w tej kwestii. I jeżeli on taki model wybrał, jeżeli on powiedział: ty masz się opiekować swoją żoną, to ja będę do tego dążył, żeby mieć jak najwięcej jej do zaoferowania. Będę się uczył szukać mądrości. Będę czytał Słowo Boga. Będę szukał mądrości u innych i pomocy też u innych. Włącznie z moją żoną. Dlatego, że potrzebuję tyle pomocy, ile tylko się da do takiego zadania. Widzicie, Pan Bóg nie powiedział dlatego, że ktoś z nas się nadawał, to że powinniśmy być głową żony. Mało tego, On jest naszą głową. Tak? To jest w liście do Koryntian jest powiedziane, że głową męża jest Chrystus. A mąż jest głową żony. Nikt z nas nie nadaje się. Nikt z nas nie ma kompetencji równych, żeby być głową dla naszej żony. Wszyscy patrzymy na większą głowę od nas, na Chrystusa. Na to, co On dokonał, co On wie, co On posiada, co On potrafi ofiarować Kościołowi, to jak On się troszczy. Wszyscy na Niego patrzymy i staramy się być jak najlepszym odbiciem tej głowy dla naszej żony, dla naszego męża, dla naszych dzieci. Chcemy mieć coś do zaoferowania i powinniśmy mieć coś do zaoferowania, bo wtedy to działa najlepiej. Naprawdę nie będzie to nigdy lepiej działało, niż wtedy, kiedy będziemy mieli coś do zaoferowania naszej żonie. Kiedy będziemy mogli być przywódcą duchowym, kiedy będziemy mogli być kapłanem w rodzinie. Jeszcze jedna zasada. Zwróćcie uwagę, właśnie 21 werset mówi: bądźcie względem siebie nawzajem ulegli z szacunku dla Chrystusa. Tak się zaczyna ten fragment. Bądźcie nawzajem ulegli. Nawzajem. Nie tylko żona, ale mąż i żona. I pytanie jest, skąd to się bierze? Bo widzicie, chrześcijaństwo, nauka chrześcijańska, mimo że my byśmy chcieli, że jeżeli tam jest napisane uległe, to znaczy, że kobiety są niższe. My byśmy chcieli tak powiedzieć, ale chrześcijaństwo nie tylko na to nie pozwala, ono nie zostawia na to miejsca. Mąż nie może uważać się za wyższy, mało tego, on nawet nie może uważać siebie za równego żonie. Nie wiem, czy o tym wiedzieliście, bo w Ewangelii Marka 9, rozdział 33 werset mówi tak. Gdy znaleźli się w domu, Jezus zapytał: o czym tak rozprawialiście po drodze? Lecz oni milczeli, gdyż w drodze spierali się o to, kto z nich jest większy. Wtedy usiadł, przywołał 12 i powiedział: jeśli ktoś chce być pierwszy, niech się stanie ze wszystkich ostatnim i niech będzie sługą wszystkich. Jeszcze raz. Wtedy usiadł, przywołał 12 i powiedział: jeśli ktoś chce być pierwszy, niech się stanie ze wszystkich ostatnim i niech będzie sługą wszystkich. To jest wzór przywództwa, który pokazał Chrystus. On nie tylko miał coś do zaoferowania Kościołowi. On służył Kościołowi, mimo że był jego Panem. I służył po grób i służy dalej. On cały czas służy Kościołowi. On wszedł w relację, w której wiedział, że będzie nieopłacalna. Że on zawsze będzie miał więcej do zaoferowania Kościołowi niż Kościół jemu. A on wiedział, że tak będzie i on tak postanowił, że tak będzie. I on chciał tego. Bo to jest obraz Chrystusa. I tak, do takiego obrazu powinna dążyć nasza rodzina. W której mąż patrzy na to, co może zaoferować żonie i on chce, żeby ta relacja była nierówna. Że on chce, żeby wzbogacał się na tyle, żeby miał więcej do zaoferowania żonie. I w ten sposób możemy się trochę prześcigać nawzajem. Co myślę, że też jest fajną sytuacją. A żona widzi to i żona zaczyna go wspierać. Nie mówi sobie, że w niego nie wierzy, nie rozkłada ręce, tak? Tylko wspiera go, pomaga mu w tym. Także to właśnie chrześcijaństwo, ta chrześcijańska zasada uległości żony względem męża, ona ma szansę naprawdę dobrze działać. Ona oczywiście może działać, kiedy nie będą te zasady jakoś spełnione przy odpowiednim postawie, ale naprawdę dobrze, jakoś w pełni funkcjonalnie, ona potrafi działać tylko wtedy, jeżeli po pierwsze mąż będzie miał więcej do zaoferowania żonie i po drugie będzie miał postawę sługi. Będzie miał postawę, że on się czuje niższy. Że on jej ma służyć. Zwróćmy uwagę właśnie na resztę tego tekstu, bo chciałbym jeszcze, żebyśmy też się upewnili, że to na pewno jest case, że to na pewno to widać w tym fragmencie. Żony, ulegajcie swym mężom jak Panu, bo mąż jest głową żony, tak jak Chrystus głową Kościoła. On jest zbawcą ciała. To też jak Kościół ulega Chrystusowi, żony niech to czynią względem mężów we wszystkim. Czyli Kościół miał być uległy, ale kto dał Kościołowi zbawienie? Chrystus. Mężowie natomiast, kochajcie swoje żony, tak jak Chrystus ukochał Kościół, on wydał zań samego siebie. Kościół ma być podległy, ale kto wydał samego siebie? Chrystus. Aby go uświęcić po oczyszczeniu przez kąpiel wodną w Słowie. Kto dał mu Słowo? Kościołowi. Chrystus. Chciał przez to przygotować sobie Kościół godny chwały i bez plamy i zmarszczek lub czegoś w tym rodzaju, ale święty, niczym nieskalany. Czyli to mąż stara się dawać dobro żonie. Tak jak Chrystus starał się dawać dobro Kościołowi. I teraz sobie możemy pomyśleć tak. A, czyli to, że ja mam dawać dobro mojej żonie, to znaczy, że mam ją pouczać. Że ona jeszcze w tym nie daje rady, jeszcze w tym nie daje rady, w tym musi się poprawić, bo ja to sobie dałem radę. Nie, tego nawet nie to Chrystus zrobił. Chrystus po pierwsze wprowadził łaskę, tak? Powiedział, że przebaczam ci, przyjmuję ciebie. I po drugie pomagał tym ludziom stawać się bliższym jego obrazowi. Mimo, że mieli przebaczone już grzechy, tak? Czyli nie jako ten, który mówi, o jak się poprawisz, to wtedy będę cię szanował, wtedy będę cię kochał. Więc podsumowując, jeśli tak w naszym życiu nie jest, jeśli tak nasze życie nie wygląda, jeżeli trudno jest nam być dobrym obrazem dla naszej żony, jeżeli trudno jest nam odbijać cnoty Boga. To nie jest to koniecznie powód do tego, żeby porzucać ten model, ale żeby podjąć próbę, żeby pracować nad swoim życiem, żeby właśnie uczyć się nowych rzeczy, żeby patrzeć na to, że na tym polega życie. Zwróćcie uwagę, gdyby przyszedł do waszego domu ktoś z jakiejś niewierzącej rodziny, ktoś, kto nie wierzy w Pana Boga i być może ma sam pomieszane życie i patrzy na was i widzi po pierwsze, że mąż nie siedzi na kanapie i nie ogląda telewizji, ale stara się uczyć, żeby jak najwięcej mieć do zaoferowania żonie. Myślicie, że taki człowiek coś takiego obserwuje? Dla niego to jest abstrakcja. On widzi męża, który po prostu jest cały, nie dość, że pracuje od rana do wieczora, to jeszcze przychodzi i potem myśli, muszę dalej się kształcić, dlatego że muszę mieć coś do zaoferowania mojej żonie. Muszę poznawać wolę Boga, dlatego że nie chcę jej oferować samego siebie, bo ja jestem skażony i zły. Muszę oferować jej coś lepszego. Chrystusa. Muszę poznawać Go. Albo potem patrzy, przychodzi i patrzy na jego żonę i myśli sobie, no tak, no to jak on tak jej robi, no to ona pewnie tutaj teraz będzie tego wykorzystywać, tak? I widać ewidentnie, że gościu jakiś pantoflarz. A ona kocha go. Ona jest mu wdzięczna, ona szanuje go, ona go wspiera. Ona mu pomaga i siada z nim. I mimo to, że on jej cały czas służy, ona cały czas jest mu podległa i ona cały czas patrzy na niego z miłością. Jest wdzięczna za to, co on robi. I chce, żeby robił to jak najlepiej. Myślicie, że oni coś takiego obserwują? Ludzie, którzy mają niepoukładane życie? Dla nich to jest abstrakcja. Żona, wiecie, co robi? Żona się skarży na męża. Żona go obgaduje. Żona jest nim zmęczona. Albo goni za własną karierą. Mówi, ten to tam nie potrafi, to niech sobie siedzi. Ja zamierzam i tak osiągnąć swoje. Nie czeka na męża. Nie pomaga mu się rozwijać. Myślicie, że jedynym sposobem pokazania komuś, że jest niższy od was, jest to powiedzieć mu, że powinien wam służyć? Nie, wystarczy też machnąć na niego ręką i gadać na niego złe rzeczy. I zacząć robić swoje. Też możesz mu w ten sposób pokazać, że jest niższy od ciebie. Ale wyobraźcie sobie ten obraz. Właśnie kiedy ktoś przychodzi do waszej rodziny i patrząc na wasze relacje widzi Chrystusa. Taki człowiek nie będzie miał wątpliwości, że to, co robicie na nabożeństwie, nie jest jakąś ściemą. On będzie widział obraz Chrystusa w nas, w tej rzeczy, która jest najbardziej widoczna w rodzinie. Więc pytanie jest, czy taka wizja jest miła naszemu sercu? Czy to jest coś, co nam się podoba? Coś, co krzykniemy, tak, Panie Boże, chcę tego. Aleluja, ja chcę tego bardzo, żeby tak moja rodzina wyglądała. Prosimy Ciebie, Panie Boże, żeby tak nasza rodzina wyglądała. Pytanie, czy to jest miłe naszym sercom? Bo jeżeli nie jest miłe, to być może w naszym życiu jeszcze nie wybuchła bomba. Być może jeszcze powinieneś poznać Chrystusa. Jeszcze nie zrozumiałeś, co On takiego zrobił dla Twojego życia. Jeszcze nie zrozumiałeś tego, ponieważ nie jest Ci miłe dawać obraz tego, co On zrobił dla Ciebie. Dlaczego nie jest Ci miłe? Bo nie masz tyle radości z tego, co On dla Ciebie zrobił. Gdybyś miał radość, chciałbyś być obrazem tej radości. Chciałbyś pokazywać to dalej. W każdej dziedzinie swojego życia, a szczególnie w tej, która jest najbardziej widoczna. Wtedy módl się do Pana Boga. Błagaj Go, żeby zmieniał Twoje serce, żeby je kruszył, przemieniał, żeby dawał Ci zrozumieć, co On zrobił dla Ciebie. A może jesteś umęczony? Może już się poddałeś? Może próbowałeś? Chciałbyś, ale już nie potrafisz. Może jesteś tak umęczony jak ja, kiedy miałem 22 lata i stwierdziłem, że już nie wstaję z łóżka, żeby jechać na zajęcia i oszukiwałem moich rodziców, że już pojechałem. Myśleli, że pojechałem, a zostałem w łóżku, bo stwierdziłem, że jak ja mam 1000 razy upadać, że ja mam całe swoje życie upadać, jeżeli mam tkwić w pornografii, jeżeli mam się lenić, to chyba lepiej już leżeć. To chyba lepiej już po prostu się położyć, bo po co człowiek ma za każdym razem upadać. Ale na szczęście mój tata był człowiekiem, który miał coś do zaoferowania rodzinie. I przyszedł do mnie i powiedział: tu są tylko dwie drogi, Maciej. Albo będziesz tym, który resztę życia przeleży, albo będziesz wstawał, bo droga bez licznych upadków po prostu nie istnieje. Nie istnieje. Upadki będą. Będą. Więc możesz albo leżeć, albo zobaczyć, ile zajdziesz ze stłuczonymi kolanami, z okrwawionymi łokciami, ale idziesz centymetr po centymetrze. Się przewrócisz, znowu idziesz. Przynajmniej gdzieś dojdziesz. Przynajmniej jakiś dystans pokonasz. Albo możesz zdecydować, że taki nie będziesz. Ale wiedz, że to nie jest tylko twoje życie. Ty również wtedy nie będziesz takim ojcem dla dziecka, które też będzie się przewracać. A ona obiecuje ci, że będzie się przewracać. Obiecuje ci, że będzie w tym punkcie, co ty, i też będzie chciało się poddać. I albo jej powiesz: tak, synu, wiem, przechodziłem przez to, poleżmy teraz razem. Albo powiesz: idziemy. Idziemy, ja się przewracam. Ty też będziesz się przewracał, ale idziemy dalej. Idziemy, dlatego że umarł za nas Chrystus. I w Jego śmierci jest zwycięstwo. Może jeszcze Go nie widzę, ale ono tam jest. Czy wierzysz w to? Czy wierzysz w taki model rodziny? Czy chcesz wpuścić Chrystusa do swojego życia? Żeby był widoczny w każdym elemencie? W każdej jednej jego części, tak jak opisywał to Paweł? Pomódlmy się.